Techlove. Z miłości do technologii.
Cześć, słuchajcie, mam dzisiaj fajnego gościa dla was. Wyjątkowo nie ma tu chłopaków ze mną, nie ma też Dagmary, ale za to jest Adalbert Freeman. Cześć.
Cześć.
Miałeś się sam przedstawić.
Jestem z tobą.
Tak, jesteś.
Tak.
Rozmawialiśmy przed tym, mówię, jak się przedstawić, powiedziałeś, że przedstawisz się sam. Masz w bio, czy w ogóle można cię znaleźć oczywiście na Twitterze, na X-ie, przepraszam.
Tak.
W bio masz napisane fotoreporter, dziennikarz, obywatel Unii Europejskiej. Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza. Jeszcze dodałbym kolaż ultra, jeżdżę wyścigi ultra.
Ultra, czyli powyżej 100 km, tak? To wtedy są ultra?
Powyżej 500.
O kurde. Dopiero powyżej 500 to jest ultra, tak?
No, wiesz co, przyjmuje się, że ultra jest powyżej jednego dnia. Jeżeli coś nie możesz pokonać w ciągu jednego dnia,
okay,
to już jest ultra. Przynajmniej tak my sobie to mówimy.
Jak miałeś?
Więc dla mnie ultra jest powyżej 350 km, bo mój rekord właśnie na 24 godziny to jest 350 km.
A najdłuższy taki maraton, który jechałeś?
560 km, z tym, że to jest z Przemyśla do Zakopanego, to jest Poland Gravel Race i 11 tysięcy przewyższeń, także to przewyższenia tutaj też robią.
No wiesz, ja się wkręcam mocno w rower. Jakiś czas temu musiałem przerzucić się z biegania na jeżdżenie na rowerze. Sprawi mi to ogromne, dużo frajdy, tylko że ja jeżdżę zdecydowanie krótsze odcinki, ale staram się jeździć codziennie za to, żeby to trochę wyrównać.
To super. I w bio jeszcze bym dopisał, że jeżdżę samochodem elektrycznym.
Dokładnie i to jest część tej rozmowy, na którą się tutaj umawialiśmy. A to w ogóle ciekawostka, bo ty napisałeś sam do mnie w tej sprawie, a jednocześnie,
tak,
jednocześnie Marcel, z którym nagrywamy podcast, dokładnie to samo zaproponował, żeby ciebie zaprosić i żebyś porozmawiał o tym. I to dokładnie, co więcej, to się jakoś tak mniej więcej złożyło ze sobą. Ty napisałeś, a dosłownie my się jeszcze nie zdążyliśmy wtedy umówić, ale już się umawialiśmy, ale Marcel o tym nie wiedział i sam do mnie, sam w trakcie jakichś takich zakulisowych rozmów przed nagraniem powiedział to samo. Mówię, wiesz co, ale ja w ogóle właśnie rozmawiam już z Adalbertem, żeby się tutaj spotkać i porozmawiać o samochodach elektrycznych. Bo ty jesteś taką osobą, o której ja mówię, że nie powinieneś jeździć samochodem elektrycznym, bo nie dość, że nie mieszkasz w dużym mieście, to jeszcze mieszkasz w bloku.
Tak. Powiem dokładnie. Ja przede wszystkim dojeżdżam bardzo daleko do biura. Ja mam 60 km do biura, do którego jeżdżę właściwie codziennie. Ja nie pracuję zdalnie, przyjeżdżam do biura. I do tej pory jeździłem najpierw na gazie, później na bardzo oszczędnym dieslu. W tej chwili i gdy jeździłem bardzo oszczędnym dieslem, który palił 4,5 litra ropy, zacząłem rozmawiać z Maćkiem Nowakowskim i
Magnum.
O tej Tesli tak opowiadał i ja wtedy stwierdziłem, że kurde, to może być fajny pomysł dla mnie. I właściwie on mi podsunął ten taki pomysł, że samochód elektryczny.
I masz z tego, co kojarzę, Kone chyba, tak? Hyundai?
Tak, mam Kone, z tym, że tak, wybierałem, może jeszcze od początku. Miałem jakiś budżet na to, żeby kupić samochód. I tutaj właśnie, żeby rozwiać mit pierwszy, to jest to, że samochody elektryczne są droższe niż spalinowe, czy tam analogowe, może tak mówmy. Ja to przede wszystkim wyszedłem od tego, że miałem budżet. I to, jaki samochód mogłem kupić, ja wybierałem między Mercedesem klasy C, a innym samochodem. I właściwie miałem jakąś kwotę, to znaczy kwotę w leasing oczywiście,
no tak,
i wybierałem do tego samochód. I wziąłem sobie, gdy wiedziałem, że leasing będę płacił i tak, w tej samej kwocie, no bo kwota jest ta sama wyjściowa, więc to nie jest argument, że miałbym tańszy samochód spalinowy, czy nie, bo po prostu miałem tą kwotę.
No tak.
I później wziąłem sobie, zacząłem rozmawiać z Maćkiem, ale i też sam zacząłem czytać, bo w ogóle to była taka decyzja bardzo szybka. Ile będę płacił za 100 kilometrów albo za dojazd do pracy i z powrotem każdego dnia. I tutaj właśnie to przeważyło, że stwierdziłem, że okej, oprócz tego lubię nowości i lubię wyzwania, bo najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby szukać rozwiązań, a nie problemów.
Zgadza się. I powiedz mi, właśnie dlaczego akurat Kona? Bo no, w tej klasie pewnie można było wybierać w jakichś innych samochodach jeszcze. Dlaczego akurat Kona? Czyli ja Konę bardzo cenię, bo Kona ma rewelacyjnie dobry napęd i ona naprawdę zużywa bardzo mało energii i mam wrażenie, że to jeden z lepszych napędów w samochodach elektrycznych.
Maciek Nowakowski podesłał mi taką tabelkę w Excelu, gdzie były wszystkie modele wyszczególnione i Kona była zaraz za Teslami. Nie patrzyłem na Mercedesy, bo to było za drogie już dla mnie. Nie patrzyłem na inne, to znaczy tu patrzyłem też na Volkswageny ID4, ID3. Nawet się nimi przejechałem na jeździe próbnej, ale ID4 był poza moim zasięgiem finansowym. Oprócz tego ja zamawiałem samochód w ubiegłym roku w wakacje, w czerwcu chyba. I wtedy wszędzie rok musiałbym czekać na samochód. I trafiła się właśnie oferta na Konę, którą dealer miał zamówioną już prędzej, sam na siebie, dla siebie. I obiecał, że będzie we wrześniu. W czerwcu zamawiałem, że we wrześniu będzie, a otrzymałem ją finalnie na koniec marca.
O kurde, to poczekałeś jednak trochę.
Tak. I właściwie to się zbiegło z tym, że ja do tego dealera napisałem, że rezygnuję, że kupuję Mercedesa i wtedy właśnie dostałem informację, że samochód już dla mnie jest wyprodukowany w Czechach, bo on w Czechach jest produkowany.
A czym to było związane, to długie oczekiwanie? Jakieś tam nie mieli komponentów? To był ten moment, gdy brakowało
tak,
tego
tak,
na rynku?
Tak, tak. Brakowało podobno komponentów do skrzyni biegów. Właśnie nie ma tu skrzyni biegów. Nie wiem, do napędu.
Tak, okej. Okay. No dobra, jaką wersję Kony masz? Bo tam chyba są dwie różne baterie w Konie.
Tak, ja mam wersję w ogóle Kony drugą, bo była pierwsza i druga, tak, po lifcie taką. I mam baterię 64.
Czyli tą większą.
Tak, tą większą. Zasięg, jaki największy mi się udało po naładowaniu mieć, to było 525 km.
Ja dojechałem nią też dokładnie tą wersją z dużą baterią po lifcie. Dojechałem z Warszawy do Chałup bez ładowań. Całkowicie.
I właśnie przekonała mnie Kona też właśnie opinią, jak czytałem, że spalanie zużycie. Pobór energii jest, zużycie jest niewielki i faktycznie w tej chwili, gdzie ja bardzo dużo podróżuję i zaraz o tym też powiem, mam cały czas średnie zużycie 14,4
kWh. To bardzo dobre. Ja mam u siebie w Tesli większe. Nawet mam chyba 16,7. A ile masz kilometrów przejechanych od nowości?
Właśnie i to chciałem tutaj też, mam tabelki w ogóle, ile kosztuje mnie samochód, bo ja nawet mając samochód spalinowy, właściwie każdy, spisywałem zawsze każde tankowanie, ilość litrów, jaką kwotę wydaję i to zawsze miałem w autocentrum, było takie oprogramowanie i tam w autocentrum.pl to nie ma co opowiadać nawet. Można spisywać było koszty i tam wszystkie dodatkowe. Więc ja, odkąd mam samochód, wszystkie samochody mam każde tankowanie zapisane.
Wow.
Może powiem też, ile mam lat. Ja mam 51 lat, także więc przez te 30 lat mam spisane, ile wydaję na tankowanie.
O kurde, to faktycznie grubo. Tu by ci się przydała, tu byś był zadowolony z Tesli, bo Tesla ma bardzo otwarte API komunikacyjne i tak naprawdę nie musisz tego wszystkiego spisywać, tylko samo wpada ci w tabelki. Tak.
No tutaj w Konie też nie jest źle, tutaj wszystko jest i tak, od marca do teraz mam przejechane 32 tysiące kilometrów, więc właściwie od kwietnia.
Bardzo
więc
dużo,
to nie jest tak,
pół roku.
Tak, pół roku mam 32 tysiące przejechane, więc jeżeli ktoś mówi, że te samochody nie nadają się do takiej jazdy, no to już pierwszy mit obalam. Po drugie, mieszkam w mieście powiatowym, małym, gdzie jest jedna ładowarka ogólnie dostępna, wolna, 11.
Czyli AC, typowy
Wallbox. AC. Oprócz tego ta ładowarka jest 4 km za miastem, nie jest w mieście nawet. I ja na niej ładowałem się dwa razy.
Okej. Okay.
Przez te pół roku.
To gdzie tą energię ze słońca pobierasz?
Ja zanim kupiłem samochód, poszedłem do właścicieli firmy, w której pracuję tutaj, gdzie współpracuję z firmą i uzgodniłem z nimi, że będzie ładowarka na parkingu moja i będziemy się rozliczać. Właściwie tam tak jak jako pracownik będę pobierał ten prąd i będę po prostu obciążany za ten prąd. Tutaj prąd w firmie jest dosyć tani, bo mamy fotowoltaikę i tam ładuje się tylko i wyłącznie podczas tego, jak jestem w biurze. Samochód i tak stoi, zawsze stał, jak jestem w biurze, no bo to tak jak ty mówisz, ty śpisz, się ładuje, no ja jestem w biurze, więc samochód się ładuje. I tak naprawdę mam dokładnie wyliczone 25 tysięcy, tak żebym nie skłamał. 25 tysięcy kilometrów zrobiłem na energii z biura. Mhm. I 6187,5 kilometra na energii, którą kupiłem z ładowarek zewnętrznych.
Okej.
I te 6187 kilometrów kosztowało mnie też zero, dlatego że przy zakupie Kony dostałem bon podarunkowy na 2000 zł. I w tej chwili on mi się skończył. Więc okay. Ale przyjmuję, że to było 2000 zł. Za energię, którą pobrałem w biurze, zapłaciłem 2600 zł. Mhm. Czyli razem za pół roku jazdy samochodem 32 tysiące kilometrów zapłaciłem 4600 zł.
Okej. Okay. Ile na pewno masz statystykę, ile byś zapłacił jeżdżąc koną w benzynie?
W dieslu, takim jak miałem 4,5 litra, który spalał na 100 kilometrów, zapłaciłbym 8100 zł.
Dwa razy więcej.
Ale kupując nowy samochód, warto przypomnieć sobie, ty w Tesli w ogóle, o przeglądach. Ja i tak bym kupił nowy samochód, bo ja musiałbym kupić nowy samochód, żeby mieć następny samochód do jazdy. W porównanej klasie samochodów, czyli tak jakbym wziął Mercedesa, pierwszy przegląd po 15 tysiącach kosztuje 1800 zł. Drugi przegląd w Mercedesie, bo akurat moi tutaj współpracownicy mają takie Mercedesy, drugi przegląd kosztuje 2300, przynajmniej oni tak płacili w Trójmieście. Ja za pierwszy przegląd zapłaciłem 330 zł, a za drugi na 30 tysięcy 580, czyli 910 zł zapłaciłem za przeglądy, zapłaciłbym 4100 za przeglądy nowego samochodu.
A powiedz mi, a jak jest u ciebie, bo rozumiem, że mieszkasz w mieście, w którym powiatowym, czyli raczej nie masz strefy płatnego parkowania.
Nie, właśnie nie potrafię się, jaki jestem, bo też te 30 tysięcy, które przejechałem, to nie tylko, że przyjechałem z biura do domu, tylko ja jeżdżę bardzo dużo też, no bo nie da się tyle kilometrów zrobić.
No nie da się.
Przede wszystkim, przede wszystkim jeżdżę też dużo na zawody. I te wszystkie moje zawody, które miałem rowerowe, były bloku wschodnim. Czyli Białowieża, Suwałki, Mazury, Janów Lubelski, Lubelszczyzna. I tam wszędzie są ładowarki. Nie miałem żadnego problemu z ładowaniem. Więc to też warto sobie powiedzieć. A w mieście, w którym mieszkam, to nie ma właśnie co tam ukrywać. Mieszkam na Mazurach w Iławie, pracuję w Kwidzynie. W jednym i w drugim mieście nie ma ładowarek.
No tak jak powiedziałem, że jedna jest.
Jedna jest ta w hotelu. W tej chwili mam postawioną od marca w Lidlu, ale ona jest nieuruchomiona. Jest jeszcze. Jeszcze nieuruchomiona.
A masz trochę, na pewno masz, bo są miasta, w których nie ma ładowarek, ale na pewno nie ma miast, w których nie ma biedronek. Na pewno biedronkę jakąś masz u siebie w Iławie. To,
tak.
Tak, to można sprawdzić. Biedronka ma na swoich stronach gdzieś pokazane, w jakiej kolejności będą stawiane ładowarki na ich parkingach.
A, to tego nie wiedziałem.
Tak, bo oni w ogóle podpisali umowę z PowerDotem i tak naprawdę jeszcze w tym roku chyba ma być 200 lokalizacji. A do końca 2020 chyba 5 obiecują, że na każdym parkingu tak. biedronkowym będzie stało.
To znaczy, to czytałem ten komunikat i dlatego nie martwię się. Oprócz tego oczywiście bardzo dużo stresu było, zanim dostałem ten samochód. Ja przez pierwsze 3 miesiące też nie sprzedałem swojego diesla, bo nie wiedziałem właściwie, czy nie będzie takiej sytuacji, że będę potrzebował gdzieś wyjechać, a nie będę miał zasięgu.
I miałeś taką sytuację?
Tak naprawdę, tak, miałem teraz w weekend taką sytuację, bo miałem COVID, więc nie jeździłem do biura.
Okay.
Samochód stał, ale w tej chwili miałem przeprowadzkę w rodzinie i pomagałem przy przeprowadzce, więc było dużo jeżdżenia takiego, a to z rzeczami, a to coś tam załatwić i najbliższą ładowarkę, którą miałem szybką, to była 20 parę kilometrów od mojego miasta w następnym mieście. No i tam podjechałem, naładowałem się i w ten sposób rozwiązałem tą sytuację, bo lubię być niezależny. Mieszkam w bloku, napisałem prośbę o postawienie tej ładowarki, ale jakoś tak została zignorowana moja prośba, a ja nie drążyłem już tego tematu. Bo spokojnie sobie radzę bez tak, ładowarki.
No to jest właśnie, tak jest. To mówisz, jeżeli masz gdzie ładować, a w twoim środku masz, bo po prostu masz w pracy ładowarkę, no to rozwiązujesz wszystkie swoje problemy i tak naprawdę myślę, że to tak będzie częściowo wyglądało, szczególnie, że wszystkie nowe budynki, które są teraz, powstają biurowce i w ogóle na nich instaluje się bardzo duża ilość ładowarek. Ostatnio byłem na jakimś takich odbiorach gdzieś w Warszawie w budynku, gdzie na parkingu, na którym jest 100 miejsc parkingowych mniej więcej, zarządca uznał, że na 1/4 tych miejsc zainstaluje ładowarki i na 1/4 zainstalował, mimo że tak naprawdę nie miał potrzeby jeszcze, bo jakby ich pracownicy firmy, bo to będzie biurowiec, pracownicy firmy nie zgłaszali takich potrzeb, ale pracodawca uznał, że pójdzie krok do przodu, że zainstaluje te ładowarki, to może wtedy pracownicy będą chcieli jeździć samochodami elektrycznymi.
Właśnie to jest też fajne, bo na nowych obiektach, moja firma też właśnie w tej chwili otworzyła nowy obiekt we Wrocławiu i w Katowicach, to wszędzie już są miejsca parkingowe z ładowarkami i to jest fajne. I pewnie tak będzie. Ja jednak nie mam problemu z ładowaniem i tutaj następny właśnie ten mit taki jest, że trzeba mieć ładowarkę. Ja też tutaj w firmie nie miałem ładowarki. To była kupiona ładowarka, taki wallbox za 2500 zł chyba.
No tyle kosztują mniej więcej.
No i został powieszony. To kwestia było tego, tylko tego, żeby iść do zarządu, czy tam do dyrekcji, czy mając własną firmę, samemu zdecydować, że chcesz takie coś sobie założyć. U mnie w firmie to się spotkało też z takim fajną odzewem, że zaczęto patrzeć właśnie na mnie, jak sobie radzę z tym samochodem i jak sobie radzi i w tej chwili zaczynają być rozmowy na to, żeby na przykład samochody dostawcze zrobić wszystkie elektryczne, no bo to się dużo lepiej opłaca.
Oczywiście.
i właśnie, żeby flotę zacząć zmieniać z samochodów analogowych na elektryczne.
Tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie floty, to się naprawdę zadziało bardzo szybko. Do tego stopnia, że była taka ciekawostka, w pierwszym kwartale tego roku w samochodach do 3,5 tony, czyli takich niby osobowych, czyli tam, gdzie się łapią samochody osobowe, drugie miejsce sprzedaży należało do Forda Transita, dlatego że Ford właśnie bardzo dużo miał, akurat dużo im się udało pozyskać samochodów, one wszystkie się sprzedały, bo problem z samochodami elektrycznymi dostawczymi na ten moment jest taki, że po prostu jest bardzo mała dostępność ich i one po prostu sprzedają się jak na pniu, bo floty chcą kupować te samochody jak najwięcej. Co więcej, wiem, że są sieci na przykład, bo bardzo często te samochody takie obrandowane na mieście DHL albo InPost, to nie są wcale samochody, które należą do InPostu, należą do DHL-a, tylko to są samochody, które należą do małych firemek, gdzie jest człowiek, który ma 5 samochodów, jeszcze często sam jeździ. Mam taką sytuację, takiego kuriera zaprzyjaźnionego, który tutaj po prostu akurat pracuje właśnie dla DHL, a on przyjeżdża do mnie i właśnie jeździ samochodem elektrycznym, dlatego z nim rozmawiałem i on mówi, że on jakby tutaj kupuje do firmy, on sam ma firmę, ma 5 osób zatrudnia, ma w tym momencie ma 2 samochody elektryczne i czeka cały czas, a to też dlatego, że DHL, ja nie do końca wiem jakie, ale DHL, bo nie wnikałem w to, ale że DHL tym kierowcom, tym firmkom, które jeżdżą samochodami elektrycznymi, daje lepsze warunki współpracy.
A, tego nie wiedziałem, ale byłem tutaj, też mogłem testować, byłem zaproszony do Trójmiasta. Widziałem chińskie samochody elektryczne i tutaj właśnie...
Pewnie u Plichty, bo tam jest Plichta Electric przy obwodnicy Masalon, gdzie ma Maxusy, Seresy.
Tak, właśnie Maxusy i miał też samochód dostawczy, który... Ten handlowiec, z którym rozmawiałem, twierdził, że poniżej 100 tysięcy może wynieść samochód taki pokroju Berlingo.
To dlatego, że do takich samochodów masz dopłatę 70 tysięcy. Dlatego te samochody wchodzą tak tanio.
I zasięg ma taki, że oni spokojnie z Trójmiasta do Bydgoszczy sobie przejechali, więc taki wystarczający do jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność, nie wiem, hydraulik czy elektryk, czy jakąśkolwiek inną, to spokojnie zrobić sobie warsztat przewoźny i właśnie może jeździć prawie za darmo. I dokładnie bo to tak też jest. Nie jest może za darmo.
I to dokładnie tak jest, bo i też pokazuje, że właśnie, że profesjonaliści, którzy używają tych samochodów, oni po prostu wcale się nie boją tej elektromobilności, bo oni wiedzą, jak tego samochodu używają. Oni wiedzą, ile kilometrów dziennie robią i wiedzą, że wieczorem mogą się na warsztacie albo tam, gdzie parkują samochód, naładować. Samochód będzie naładowany. Mój brat ma małą firmę, która zajmuje się instalacjami alarmy, zresztą reklamy mu zrobię, iQuadrat. Mhm. Niech tam instalują alarmy, systemy kontroli dostępu, systemy monitoringu wizyjnego. No i też teraz im się psuje mocno samochód, którym jeżdżą diesel i też mówią, że on razem on ze sobą jest wspólnikiem, mówią, że kolejny to będzie elektryczny samochód na pewno.
Ja jeszcze tutaj trochę następny aspekt jazdy samochodem elektrycznym to, że ja nie męczę się jazdą tym samochodem. Codziennie przynajmniej 2,5 godziny, czasami 3 godziny spędzam w samochodzie, no bo jak tyle kilometrów się przejedzie, to trzeba przyjąć, że się długo jest w samochodzie. W tym samochodzie po pierwsze jest nawet ta moja Kona w porównaniu do Tesli może nie jest tak unowocześniona, ale ona ma wszystkie systemy.
Ale ma wentylowane fotele w standardzie, czego w Tesli dopiero teraz w nowych są.
No, to znaczy ja mam tą wersję najbogatszą wziąłem, bo zależało mi na pompie ciepła i tutaj dlatego wziąłem ten pakiet najwyższy, że i pompę ciepła mam i wszystkie te systemy i ładowarkę pokładową 11 kW. Tak, dobrze mówię.
Tak, 11 kW.
Bo w ogóle zanim kupiłem ten samochód, to ja się w ogóle byłem przerażony tymi jednostkami, kilowatogodziny, kilowaty, wtyczki, CCS-y, jakieś... W ogóle dla mnie to właśnie mało jest tego opowiedzenia, że to nie jest takie trudne, bo ja byłem przerażony, jak odebrałem z salonu ten samochód i jak ja mam go ładować. Nawet, bo pan w salonie mi tam nie opowiedział, zresztą
pewnie
trochę
nie
było
wiedział.
Mi, były w, pewnie nie wiedział. Mi było wstyd zapytać, więc, ale jest taka, być może dlatego te wiele osób, które nam na Twitterze, bo też tam próbuję wspomagać cię z tą nierówną walką o... to jest obawa przed nowością. Te wtyczki, czy to jak deszcz pada, jak kilka razy ładowałem się w deszczu, czy mnie zabije ten prąd, czy nie.
No to wiesz... Wszystkiego się uczymy. To w ogóle to jest niesamowite, bo mam takiego znajomego, który prowadzi stację paliw. I on mówi, że mamy 100 lat współczesnej motoryzacji spalinowej za sobą, a on mówi, że nie ma dnia, żeby na stacji ktoś nie zatankował mu benzyny do diesla. Nie ma dnia. Dzień w dzień. Czyli to wcale nie jest takie, wiesz, to wcale nie jest takie oczywiste. Wszystkiego się musi nauczyć. A z drugiej strony, gdybyś wziąć teraz dowolnego kierowcę samochodu i wsadzić go do pierwszego seryjnego samochodu, do Forda T, to żaden z nas by tym samochodem nie potrafił ruszyć nawet.
Tak.
Więc, bo to się wszystko zmienia, wszystkiego się musimy nauczyć. Tych wtyczek, to co powiedziałeś w salonie, tutaj mam, zaraz ci oddam głos, ale mam taką anegdotę. To jest związane z Trójmiastem. Któregoś dnia wracam sobie z Warszawy, z Trójmiasta do Warszawy, jechałem autostradą i zajechałem na ładowarkę Ionity w Kutnie. Ona jest bardzo fajna, bardzo lubię to miejsce, bo tam to trzeba tam kawałeczek zjechać z autostrady. On nie jest przy autostradzie, zjeżdża się dosłownie kawałeczek, ale zawsze jest pusto, nigdy tam nikogo nie ma, jest fajna stacja paliw, można pójść coś zjeść, napić herbaty. I podjeżdżam i widzę, że stoi Porsche Taycan i obok jest wciągany na lawetę. No, podchodzę i się pytam, hej, możliwe, że opowiadałem w podcaście już tą anegdotę, nieważne, dokończę. Podchodzę i mówię, dlaczego, co się stało, popsuł się, a ten właściciel mówi, nie, nie ma to takiej wtyczki, żeby mi pasowała, to mam zupełnie inną wtyczkę ładowania, nie jestem w stanie się naładować. Mówię, nie, no jak to jest niemożliwe, to mam, ten Taycan jest ze Stanów ściągnięty albo coś. Mówi, nie, no tutaj jest Trójmiasta kupiony w salonie. Mówię, to jest niemożliwe, musi pasować. I mu temu panu nikt nie powiedział, ten pan miał ten samochód już pół roku i zawsze się ładował z gniazdka w domu. Pierwszy raz pojechał w trasę, a Taycan ma złącza ładowania po dwóch stronach samochodu. Po jednej ma typ 2, czyli to takie złącze tylko do ładowania wolnego takiego AC, a po drugiej ma pełnego CCS-a. I pan zawsze ładował się po tej jednej stronie, bo ładował się z wallboxa w domu, jeździł ten samochód już pół roku, pojechał pierwszy raz w trasę i nawet nie wiedział, że ma wtyczkę do ładowania po drugiej stronie samochodu do ładowania szybkiego.
No. No ja też taki wiele obaw miałem właśnie, jak sobie poradzę z tym samochodem, a w tej chwili to nie wyobrażam sobie niczego innego. Też następna sprawa, jeżdżąc trochę szczególnie po tych małych miejscowościach, bo w Warszawie, bo ty jesteś z Warszawy.
Spod Warszawy.
Spod Warszawy. Macie trochę inaczej, bo tych ładowarek jest bardzo,
bardzo
dużo. I chociaż jak byłem teraz tym marszu, miałem przecudny plan, że wezmę, gdzieś się podłączę blisko marszu. Okazało się, że wszystkie ulice zablokowane były i
nie dało się
mój plan nie dało się podłączyć. Ale ja jeżdżąc po całym kraju, nie zdarzyło mi się ani razu, żebym musiał czekać na kogoś, żeby on się naładował i ja bym się ładował. Nie ma takiej sytuacji i nie sprawdzam obsesyjnie na tych aplikacjach, czy ładowarka jest zajęta, czy nie. Ja po prostu podjeżdżam z dużym zapasem, po prostu, ale to i samochodem spalinowym. Ja nigdy nie dojeżdżałem do rezerwy, nigdy. I w tej chwili tak samo, jeżeli mam już 200 km zasięgu, to ja szukam już, gdzie mógłbym się podładować. Zjeżdżam parę minut i jadę dalej. W momencie, kiedy właśnie pierwszy marsz był i w Warszawie wracałem do Trójmiasta, to bardzo fajnie widziałem, jak na przykład ja podjechałem pod ładowarkę na Orlenie, podłączyłem się, 7 minut się ładowałem, a ludzie, którzy wybierali hot dogi i tam inne rzeczy, to nawet jeszcze nie dopchali się do kolejki i to była szybkość obsługi właśnie. Być może samo tankowanie jest szybsze, Ale gdy doliczymy tankowanie, później czekanie, aż ktoś wybierze hot doga, odbierze paczkę i jeszcze coś innego, to wtedy nagle jest inaczej.
Ja pamiętam ostatnio robiłem taką sztuczkę, właśnie też jadąc, ja bardzo często jeżdżę do Trójmiasta, też wracając z Trójmiasta ładowałem się akurat też na Ionity, ale na Shellu po prostu przy autostradzie i podjechałem tam pod ładowarkę, podpiąłem samochód i zrobiłem zdjęcie samochodom, które stały, tam jest taki akurat przy tym Shellu, bardzo blisko ładowarki jest też taki parking dla tych ludzi, którzy już zatankowali chyba
tak,
właśnie
wiem,
poszli.
Znam to.
Tak. I zrobiłem tam zdjęcie tych samochodów. Po czym poszedłem na stację, kupiłem coś do jedzenia, kupiłem jakąś wodę, wróciłem do samochodu i teoretycznie już mogłem jechać, bo to było jakieś 25 minut minęło, więc ja byłem w sumie naładowany i zrobiłem kolejne zdjęcie samochodom, które stały na tym parkingu. To były te same samochody. Typu żaden, a to jest stacja, która jest przy autostradzie. Ci ludzie są w trasie i oni wszyscy spędzili tam przynajmniej tyle czasu, co ja na ładowaniu.
I ja dodatkowo uważam, że samochód elektryczny wprowadza trochę spokoju w kierowcy. Bo jak widzę wszystkich tych ludzi, którzy tak strasznie pędzą zawsze, wszędzie, a ja wiem, że na przykład te 10 minut sobie odpocznę, czy tam 15 nawet, bo oczywiście Tesla szybciej się ładuje nawet na szybkiej ładowarce niż moja Kona, bo ma 77 kW.
Ale to już jest okej, przy tej wielkości baterii, więc spoko.
No, ale daję taki, jak nawet ja jadę na spotkanie, czy na konferencję jakąś, bo zajmuję się IT w ogóle, to mam możliwość takiego złapania oddechu. To wszystko jest takie, że taki, wydaje mi się, też luz wprowadza, taki spokój bardziej. I tego też nie da się pominąć w tym całej jeździe samochodem elektrycznym. Jest troszeczkę inaczej się odbiera całą jazdę. Że wiesz, że za chwilę gdzieś będziesz musiał się zatrzymać chwilę i to tak jak wydaje mi się też w życiu, że warto czasami się zatrzymać. Tak jak ja ciągle w korporacji z różnymi problemami, ten rower to jest takie moje zatrzymanie, wyjazd 500 kilometrów, no to właśnie nie da się wtedy myśleć o niczym innym, tylko resetujesz głowę. To tak samo jazda samochodem elektrycznym. To jest tak, że ten przerwa na te 10 minut, że nie musisz kombinować z tym tankowaniem, później hot dogiem na stacji, tylko po prostu zatrzymujesz się. Ty tam piszesz, że wtedy maile warto sobie przejrzeć, czy można odpowiedzieć, a ja uważam, że wtedy warto sobie popatrzeć nawet na przyrodę, bo ładowarki samochodów elektrycznych są w bardzo ładnych miejscach.
No, są niektóre w ładnych, niektóre są brzydkich. Mamy w Polsce kilka takich lokalizacji, że tam strach trochę nawet stanąć, bo po prostu w Polsce ładowarki, te większe huby są stawiane tam, gdzie po prostu jest moc przyłączeniowa i czasem firmy decydują się postawić je w gorszym miejscu po prostu po to, żeby postawić. To jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś o tym spokoju w ogóle. Ja byłem w kilku dłuższych trasach i pamiętam taką chyba najdłuższą trasę, którą miałem to do tej pory, to byłem w Barcelonie na kołach samochodem. W ogóle jechanie takiej odległości samochodem na kołach bez noclegu, to nieważne, czy spalinowym, czy elektrycznym, to nie jest dobry pomysł, ale my byliśmy tam razem z McCozerem. I pamiętam, że to, że musieliśmy się jednak dość często ładować, bo też byliśmy samochodem właśnie Volkswagenem ID.4 i to jeszcze w takiej wersji GTX, który zużywa dość dużo energii, więc tych ładowań było trochę, ale niesamowite jest to, bo uznaliśmy to po tym powrocie i ja i McCozer, że przez to, że mieliśmy te ładowania i zatrzymywaliśmy się dość regularnie, typu nie mieliśmy jednego dłuższego postoju, tylko mieliśmy więcej małych postoi, my tak naprawdę dojechaliśmy w bardzo dobrej kondycji. Typu nie było u nas jakiegoś bardzo dużego zmęczenia tą trasą, właśnie że przez to, że mieliśmy tych postojów jednak sporo i zdecydowanie uważam, że po takich trasach, oczywiście to nie jest wybielanie tutaj elektromobilności, bo wybieram po prostu. Uważam, że takie postoje wymuszone co te 2,5 godziny, bo mniej więcej co tyle się zatrzymywaliśmy na ładowanie, one spowodowały, że my naprawdę dojechaliśmy w bardzo dobrej formie fizycznej.
Właśnie. No ja też to tak odbieram. Ja przyjeżdżając do domu po tej godzinie jazdy, bo codziennie dojeżdżam właśnie do godziny do firmy i godzinę z powrotem, nie jestem zmęczony. Nie wpływa to tak na mnie jak jazda samochodem analogowym. Tutaj bardzo ciekawą sprawą też dla mnie jest to, że samochody elektryczne są dobrze też wyposażone w różne systemy. To też, bo to są nowsze samochody, więc to jest też fajne. No, nowe technologie. To też warto sobie zaznaczyć, że to nie jest już analogowy
No bo
samochód.
pierwsze, po prostu to są nowe samochody, więc one siłą rzeczy są lepsze od samochodów, które są starsze. No, co tu ukrywać? Lepiej się prowadzą, są wygodniejsze, są cichsze. Też hałas jest tutaj na pewno bardzo ważną składową, szczególnie w mieście, bo tak naprawdę w dłuższej trasie to i tak tam na autostradzie tak słyszysz głównie opony i szum powietrza, ale w mieście faktycznie ten odgłos tego silnika uruchamianego na każdych światłach, no to jest coś, za czym nie przepadam. A powiedz mi jeszcze,
Tak.
jak w ogóle Kona po tych 32 tysiącach kilometrów? Bo ja testuję z tych samochodów bardzo dużo, ale zawsze powtarzam, że te testy takie, które my dostajemy samochód na 4 dni do tygodnia, to tak naprawdę niewiele możesz o samochodzie powiedzieć.
No właśnie.
Jak Kona po tych 32 tysiącach kilometrów?
Na pewno nie jest to samochód premium, taki jak Mercedes, który bym kupił w te plastiki. Szczególnie to, że tutaj warto, żeby nikt nie słuchał i nie robił tego, że ja rower wkładam do tyłu, więc czasami nie na bagażnik, tylko wolę z tyłu, bo rower mam dosyć fajny i nie chciałbym go stracić. Ale ogólnie jest świetna. Przede wszystkim prowadzenie się tego samochodu, to jak trzyma się na wierzchni, jak wchodzi w zakręty, chociaż Kona, nie wiem czy analogowa też ma, ona cały czas mnie poprawia. To tutaj jest ta kontrola trakcji, jest dosyć taka agresywna, ona cały czas trzyma mi tę linię.
Asystent do trzymania pasa.
Tak, bardzo wygładza to, co ja chcę i mam pomysły. Ona mi to wygładza, tą jazdę, ale jest, no przede wszystkim jak samochód elektryczny, no to wiadomo, że przyspieszenie i sama dynamika jazdy jest wspaniała, ale ogólnie bardzo fajnie się sprawuje ta Kona. Pompa ciepła. Jak ja go odbierałem, to były minusowe temperatury jeszcze. Tam -1, więc ta pompa ciepła też sobie świetnie radziła. Teraz, jak były chłodniejsze dni, to też widzę na zużyciu energii, że nie jest zbyt duże zużycie energii, bo
10
mam pompę ciepłą.
10% mniej więcej.
9% przeważnie tak widziałem. 9-8%. Więc to jest fajne, tylko muszę teraz uczyć się, że przed wyjściem włączyć klimatyzację, żeby podgrzewało
Jak
mi
masz
cały system.
podłączony do prądu, no to oczywiście, bo podżewasz się z prądu z gniazdka, a nie z prądu z baterii.
Tak. No ale tutaj tak słyszałem, że nie powinno się wsiadać do samochodu zimnego i ta bateria, żeby się rozgrzała, nawet nagrzewając samochód, więc ja 5 minut prędzej zaczynam zbierać się do wyjścia, włączam klimatyzację rano, jak było tak chłodno, już tam około 3-2 stopni. Nie wiem, czy poprawnie, czy nie,
Nie,
ale tak.
tak, oczywiście, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Więc jak widzisz, nie jestem jakimś frikiem samochodów elektrycznych, nie znam wszystkich niuansów. Używam go i właśnie chciałbym powiedzieć, że to być może po prostu strach ma wielkie oczy. To jest normalny samochód, który
Boimy się nowości.
można używać, mieszkając w bloku, w małym mieście. Wydajność baterii przez te 30 tysięcy nie spadła. Właśnie to jest kwestia tego tylko, że w Tesli chyba inaczej jest podawany ten zasięg. U mnie jest podawany zasięg na podstawie chyba średniej
Tesla to bardzo dziwnie robi. W Tesla podaje w dwóch różnych miejscach ten zasięg zupełnie inaczej. Masz tak zwaną bateryjkę w lewym górnym rogu, gdzie faktycznie pod bateryjką masz podany zasięg, ale on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dopiero ten zasięg taki na takim wykresie, na dużym ekranie, on odzwierciedla cię i tam możemy wybrać, czy to jest zasięg z ostatnich tam chyba 50, 10 czy 5 kilometrów na średnia i wtedy jest to wyliczane. Generalnie to faktycznie trzeba się nauczyć swojego samochodu i tak naprawdę będziemy wtedy wiedzieli. Ja wiem, że jak patrzę na ten wykres taki właśnie duży, no to tam w większości przypadków jest to mniej więcej dokładnie odzwierciedla to, co robię, ale masz rację też, faktycznie jeżdżenie samochodem elektrycznym ciutkę uspokaja, bo ja też jeżdżę na pewno zdecydowanie wolniej samochodem elektrycznym niż jeździłem wcześniej spalinowym i mam jakby tutaj to zużycie energii, które wzrasta między jazdą 130 a 150 km, załóżmy, to u mnie w moim samochodzie jest na tyle, ale w większości samochodów elektrycznych jest na tyle duże, że absolutnie nieopłacalne jeżdżenie z tą prędkością wyższą. Lepiej jechać wolniej troszeczkę i ładować się krócej po prostu potem.
Tak. No ja robiłem sobie test, jechałem z biura do Katowic, na przykład autostradą A1, cały czas mając ustawiony tempomat na tą wartość 140, maksymalną, tak, gdzie on pobiera ze znaków, jak mam jechać. I tak przejechałem tą całą drogę. Ładowałem się dwa razy, raz 15 minut, raz tam chyba 7. Ale to widziałem, że gdybym jechał powiedzmy 20 km wolniej, to na godzinę to nie musiałbym się tak ładować. I to jest kwestia tego, że chciałem sobie sprawdzić, jak to wygląda. Masz rację, że trzeba się nauczyć swojego samochodu, bo zasięg się podaje ze średniej. Jeżeli się jedzie szybciej, no to zasięg jest mniejszy.
Dokładnie.
Normalne.
Tak. Ale tak samo przecież jest w samochodzie spalinowym, to zupełnie się niczym nie różni. Więc tutaj trzeba tylko po prostu minimalnie inaczej o wszystkim myśleć. Wiesz, wszystkiego musimy się nauczyć i faktycznie wyjście z tej strefy komfortu jest najważniejsze, ale musimy sobie też przemyśleć, bo ty jesteś tym przykładem, że faktycznie przemyślałeś to, zkalkulowałeś, że możesz ładować się w pracy i zrobiłeś w miarę, znaczy na pewno bardzo rozsądny zakup, ale w miarę przemyślany. Jeżeli ktoś, kto by był w twojej sytuacji, ale nie miałby możliwości ładowania się w pracy, no to samochód elektryczny na ten moment nie jest dla niego, bo to będzie dla niego po prostu no, kara.
Że obciążenie.
Obciążenie, dokładnie tak. Ale mega ważne jest to, co powiedziałeś, że faktycznie wystarczy przemyśleć, może pójść do pracodawcy, zapytać się, czy jest taka możliwość. Myślę, że większość pracodawców nie będzie miała z tym żadnego kłopotu. Jeśli jest miejsce, to dlaczego pracownik nie może sobie ładować samochodu?
No właśnie, bo to jest kwestia tego, że rozwiązujmy problemy, a nie twórzmy. Moja partnerka za to jest przeszczęśliwa, jak mamy samochód elektryczny, bo wracając z każdej wycieczki czy gdzieś, no to trzeba się gdzieś podładować, to większość ładowarek, przynajmniej w dużych miastach, wypada w centrach handlowych. Więc za każdym razem słyszę ten tekst, jeżeli już tu jesteśmy,
no to tak.
No to co nam szkodzi przez ten czas ładowania wyjść sobie do sklepów? Także
tak, dokładnie tak jest. Chciałbym teraz na koniec jeszcze wrócić do początku i pogadać jeszcze z tobą chwilę o rowerach, no bo mówię, ja też się wkręcam w ten rower i bardzo, bardzo mnie to kręci. Pewnie takie dalekie wyjazdy na ten moment jeszcze nie. Na jakim rowerze jeździsz? Bo na gravelu jakimś, tak?
Tak, to znaczy ja mam gravela i szosę. Gravela mam Treka Checkpointa SL6 na elektryce. Na elektryce.
Na elektryce, czyli nie elektryczny na rower. Na elektrycznej grupie przerzutek.
Tak, na SRAM-ie i mam szosę Treka.
No nieważne.
Ale tu już na analogowej już.
I na czym więcej jeździsz? Pewnie na gravelu.
Na gravelu jeżdżę zawody i przed zawodami, ale formę i w ogóle moja miłość to jest rower szosowy.
Okay.
Staram się zawsze na wiosnę wyjechać do Hiszpanii, chociażby na tydzień, żeby pojeździć tam i zobaczyć to, jak, bo tam dopiero czuć smak jazdy rowerem szosowym po hiszpańskich drogach, gdzie ludzie są mili,
Nie próbują cię
ustępują
rozjechać.
wszystkim. Nie próbują cię zabić, wręcz zdarzało mi się, że wjeżdżając pod jakieś góry, kierowca jechał za mną 10 kilometrów i później jak mnie wyprzedzał, to jeszcze krzyczał go, go, go i dopingował. To jest zupełnie inny świat jeżdżenie rowerem szosowym po Hiszpanii.
A kiedy kończysz sezon, czy w ogóle nie kończysz sezonu rowerowego?
W tej chwili jestem po sezonie. We wrześniu jechałem ostatni wyścig GLG w Mikołajkach. To był krótki dystans, 160 km, taki szybki wyścig, ale to właśnie na koniec sezonu. I w tej chwili jestem od tamtego momentu, czyli już miesiąc nie siedziałem na rowerze, nawet nie dotykałem, muszę odpocząć i za chwilę w grudniu zacznę treningi na trenażerze, na Zwifcie. Dwa przynajmniej cykle treningowe takie na Zwifcie, wyjścia zimowe na gravel. No i później w kwietniu pierwsze zawody, to przeważnie w Suwałkach, no to 460 taki wyścig gravelowy, gdzie są najpiękniejsze szutry. Nigdy bym do Suwałk nie pojechał, bo właśnie nie ma po co tam jechać.
Dokładnie.
A tam są tak piękne tereny. Ja w ogóle bardzo dużo podróżowałem jeszcze do COVID-u. Nawet kiedyś wspominałeś mnie na jakimś podcaście, że ja telefon iPhone'a biorę jako zabezpieczenie, jak jeżdżę do
Dokładnie
krajów
tak.
arabskich czy do Afryki. To dla mnie to zawsze iPhone był taką walutą, którą miałem, którą wiedziałem, że mogę spieniężyć. I odkąd przyszedł COVID i skończyły się wyjazdy, ja zacząłem jeździć właśnie po Polsce i zobaczyłem, że Polska jest tak piękna, a w ogóle nasz wschodni cały pas Polski no jest przecudny i jestem tak zakochany właśnie w tej chwili w Polsce, że wszystkie zawody właśnie jeżdżę w bloku wschodnim i no przepiękne tereny.
Zgadzam się w 100%. Też w ogóle jadę w twoje rejony jutro wieczorem, więc tak, na Mazury. Taki przedłużony weekend, bo skoro mamy teraz, możemy wziąć 2 dni, jest tak. Wszystkich Świętych, więc przedłużony weekend. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Ja myślę, że to bardzo fajna,
Dziękuję.
Myślę, że bardzo fajny taki insight od kogoś, kto faktycznie nie jest freakiem ani motoryzacyjnym za bardzo i nagle wszedł w samochód elektryczny, przemyślał to doskonale i dopasował to pod siebie. Dzięki bardzo za rozmowę.
Dzięki.
No dobra, pięknie nagrało. Długo wyszło.
Tech Love. Z miłości do technologii.